Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przed nami lato, musimy przygotować się na upały i dlatego ostatni przed wakacjami program Szlachetne Zdrowie poświęcony będzie między innymi poradom, jak przetrwać gorące dni. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a w studiu gościmy neurologów, a są nimi kierownik Kliniki Neurologii i Oddziału Udarowego profesor Jan Kochanowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Oraz doktor habilitowany Katarzyna Kapica-Topczewska, witam panią.
Dzień dobry.
Latem z pewnością trafią się upalne dni i warto być na nie przygotowanym, zwłaszcza, że w czasie upału mózg może się dosłownie zagotować. Czym to grozi?
No, mamy tak w Polsce jakby zawsze taką dużą kontrowersję. Zimą jest nam za zimno, lato jest nam za gorąco. Ostatnie lata rzeczywiście zmiany klimatyczne, które obserwujemy nie tylko statystycznie, ale też doświadczamy tego na co dzień. Mamy bardzo upalne dni na przemian z burzowymi dniami.
Jutro ma być powyżej 30 stopni nawet.
Jest to temperatura taka normalna. W naszej strefie klimatycznej powinniśmy być do niej przygotowani, zaadaptowani. I natomiast jest to tylko dla nas taka prognoza pogody, to jest taka wskazówka, abyśmy w tym czasie ograniczyli naszą aktywność ruchową, ponieważ ruch oczywiście jest zdrowie, bo we wszystkich audycjach zachęcamy w ramach profilaktyki do aktywności ruchowej, natomiast takie ekstremalne temperatury, zwłaszcza temperatury, do których dochodzi gwałtownie, gdy z dnia na dzień, a takie właśnie w tej chwili obserwujemy te zmiany temperatury, że mamy zimnego i ten skok temperatury, duża zmiana, przy której towarzyszy też jakby zmiany pogodowe, zmiany ciśnienia, one są dla nas niebezpieczne i wtedy musimy wiedzieć, że takie dłuższe przebywanie, ekspozycja, zwłaszcza na bezpośrednia ekspozycja na słońcu, nie jest dla naszego organizmu korzystna.
Jakie są pierwsze objawy przegrzania?
Na pewno są to bóle głowy, nudności, mogą pojawiać się wymioty, mogą pojawić się też zawroty głowy. I jeżeli takie objawy wystąpią, no to oczywiście powinniśmy przenieść się w chłodne miejsce albo pomieszczenie i też uzupełniać płyny, pić te płyny chłodne w małych ilościach.
Groźne dla nas jest, może być, nie tylko przebywanie na słońcu, ale w ogóle w gorącym pomieszczeniu. Co się z nami dzieje, kiedy za długo jesteśmy pod wpływem gorąca?
To przede wszystkim jakby bezpośrednie działanie, no w pomieszczeniu to nie, ale jeśli jesteśmy na przestrzeni otwartej, to bezpośrednie działanie promieni słonecznych. I tutaj bardziej już może nie neurolodzy, tylko dermatolodzy przekonają nas co do tego, że nasza skóra, owszem, mitycznie opowiadamy, że tu się witamina D3 nam produkuje, że przy ekspozycji na słońce, natomiast długa ekspozycja powoduje, że nasza skóra jest uszkadzana. I każdy, kto nieopatrznie za długo przebywał na słońcu, doświadczył tak zwanego poparzenia słonecznego. Taki zrobił się lekko purpurowy, czerwony, tak opalił się na tak zwanego prosiaczka. Natomiast też towarzyszy temu, no, jesteśmy w ramach termoregulacji, nasz organizm wyparowuje wodę, bo aby utrzymać stałą temperaturę, żeby nie doprowadzić, to musimy to w jakiś sposób zrobić. Najprościej jest ta termoregulacja, żeby wydzielić wodę, odparować. To powoduje, że ochładzamy nasz organizm. Jeśli my w tym samym czasie, to co koleżanka powiedziała, nie uzupełniamy tej wody, to doprowadzamy nasz organizm do odwodnienia. Do tego odwodnienia możemy doprowadzić nie tylko na słońcu, na bezpośredniej takiej ekspozycji, ale też i w pomieszczeniach zamkniętych, w których jest duszno, parno. To, co wydawało się jeszcze wiele lat temu takim jakby fanaberią, klimatyzacja w pracach w klimatyzowanych pomieszczeniach. Wydawało się, że w Polsce to taki przeżytek. Znaczy, taka, powiedzmy, jakby, no może nie przeżytek, źle to powiedziane, że to jest jakby coś, co kojarzyło się nam z krajów śródziemnomorskich. To takie jakby luksus taki. Klimatyzacja w samochodzie też była takim jakby no wynalazkiem, gadżetem dodatkowym. W tej chwili staje się ona taką jakby potrzebą dnia codziennego, ponieważ aby efektywnie pracować, aby nie doprowadzić do rozstrojenia stroju zdrowia, musimy też pracować w normalnej temperaturze. Natomiast musimy też pamiętać z drugiej strony, aby te nasz komfort nie był zbyt wyrażony zbyt niskim obniżeniem temperatury. Przyjmuje się, że taka różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną otoczenia, a temperaturą, którą schładzamy, to jest nie może przekraczać 8 stopni Celsjusza. Czyli jeśli mamy na podwórku wspomniane 30 stopni w dniu jutrzejszym, także schładzajmy pomieszczenie, jeśli mamy taką możliwość, klimatyzacją, czy w samochodzie, ale nie poniżej 22 stopni Celsjusza, ponieważ ta duża różnica spowoduje to, że nasz organizm ulegnie normalnemu przeziębieniu. Będziemy mieli inny problem zdrowotny.
Czy przegrzanie może skończyć się trwałym uszkodzeniem mózgu?
Tak, dlatego że przegrzanie może powodować dyselektronitemię i zmiany w komórkach. W związku z tym jest to bardzo niebezpieczny proces i jeżeli pojawiają się objawy, o których wcześniej mówiłam, a także omdlenie czy utrata przytomności, niezwłocznie powinno się wezwać karetkę i pacjenta przewieźć do szpitala.
Laicy często mylą udar cieplny z udarem mózgu. Różnice? Jakie?
Udar mózgu jest to najczęstsza choroba taka neurologiczna, z którą my jako neurolodzy na co dzień
najczęściej się zmagamy.
Można w tej chwili powiedzieć, że 90% pacjentów hospitalizowanych w naszej klinice to są pacjenci z udarem mózgu. Mimo takiej zbieżności, udar cieplny, udar mózgu, są to dwie różne choroby.
Obie groźne, ale różne.
Tak. I udar mózgu możemy podzielić na udar kwotoczny, udar niedokrwienny. Najczęściej mamy udar niedokrwienny, bo to jest 85% wszystkich udarów, 15% tylko udar kwotoczny. Tutaj w okresie takim wiosenno-letnim, bo tak jeszcze jesteśmy w przededniu lata astronomicznego.
Jeszcze dwa dni.
W przededniu lata astronomicznego. To może, nie ma takiego rozgraniczenia, który udar wystąpi. Natomiast najczęściej udar wiąże się z tym, że występują nagle u osoby zdrowej deficyty neurologiczne. Czy są to zaburzenia widzenia, jest to niedowład lub porażenie polowicze, niedowład lub porażenie twarzowo-ramienne. Pacjent budzi się po nocy, nie jest w stanie poruszać połową ciała, albo nogą, albo ręką, ma wykrzywioną twarz, ma zaburzenia równowagi. To są objawy neurologiczne, które u pacjenta występują nagle. Pacjent jest zdrowy, nagle występują u niego objawy, ponieważ w przypadku udaru niedokrwiennego dochodzi do zaburzenia dopływu krwi, do zablokowania ważnego naczynia tętniczego.
Które ale dlaczego właśnie jest to zablokowanie dopływu
krwi? To są przyczyny, są już albo zakrzepowo-zatorowe, albo zatorowe. I tak jakby, nie wchodząc w jakąś taką akademicką dyskusję, jeśli pacjent budzi się po nocy i ma zaburzenia neurologiczne, niedowład, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, zaburzenia czucia, jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z udarem zakrzepowo-zatorowym. Czyli
i natychmiast należy zgłosić się na SOR lub wezwać karetkę.
Tak. Natomiast jeśli mamy do czynienia z wystąpieniem tych objawów w ciągu dnia, czyli nagle, w czasie jakiejś aktywności, pracy, czy też odpoczynku, dochodzi też do zaburzenia funkcji układu nerwowego, do objawów, to bardziej mówimy wtedy o zaburzeniu, o przyczynie zatorowej. Czyli zator mógł czy z serca, czy z tętnic szyjnych, czy też w przypadku wady takiej anatomicznej w sercu, przetrwałym otworze owalnym tak zwanym, może dojść do z żylaków, do przemieszczenia się materiału tak zwanego zatorowego i takie zablokowanie naczynia powoduje zawał mózgu w danym miejscu i w zależności od tego, które naczynie będzie zablokowane, do którego naczynia nie dopłynie krew, takie będą objawy neurologiczne.
A trwałe jakieś uszkodzenia, na ile groźne i jak długo można zwlekać, powiedzmy, z wizytą na SOR-ze takich objawów?
Nie powinniśmy zwlekać z wezwaniem karetki pogotowia.
Dlaczego każda chwila jest ważna?
Dlatego, że czas to mózg. I jeżeli my rozpoczniemy leczenie jak najwcześniej, mamy zmniejszone objawy neurologiczne, my możemy pomóc pacjentowi, ale jeżeli do nas trafi bardzo szybko. Dlatego, że możemy zastosować leczenie reperfuzyjne u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu, ale pod warunkiem, że one trafi do nas w ciągu 4,5 godziny od momentu wystąpienia objawów do możliwości
Czyli
leczenia.
Nie wolno bagatelizować niedowładu ręki, nogi i na zasadzie może przejdzie do jutra. Nie wolno.
Nie, pacjent niezwłocznie powinien zgłosić się na izbę przyjęć, a tak najlepiej powinien wezwać karetkę, jeżeli są objawy udaru i jak najszybciej powinien trafić na najbliższy oddział udarowy.
A jakie mogą być zmiany, jeśli załóżmy w miarę szybko pacjent trafi do lekarza, czy będą w ogóle jakieś zmiany w organizmie?
My możemy w udarze niedokrwiennym zastosować dwa typy leczenia. Jest to leczenie reperfuzyjne. W zależności od tego, jaka tętnica jest zajęta i który fragment tej tętnicy. I jeżeli mamy zajęte średnie albo niewielkie naczynie, leczenie trombolityczne, czyli podanie dożylne leku w ciągu godziny, powoduje rozpuszczenie takiego zakrzepu czy zatoru, gdyż on jest niewielki. Natomiast jeżeli mamy zajęcie dużej tętnicy, proksymalny odcinek na przykład tętnicy środkowej mózgu, to on jest tak duży, że leczenie reperfuzyjne podane dożylnie niestety sobie z tym nie poradzi i możemy zastosować zabieg trombektomii mechanicznej. Czyli poprzez nacięcie pachwiny i wejście do tętnicy udowej, my możemy cewnikiem dojść do tego materiału zatorowego, zakrzepowego i go mechanicznie usunąć. I tutaj okno leczenia jest troszeczkę dłuższe, ono wynosi 6 godzin.
Tutaj wspierają nas koledzy z radiologii zabiegowej przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu czekają na pacjentów, ponieważ nasz szpital kliniczny jest jedynym takim ośrodkiem w regionie północno-wschodnim, gdzie takie zabiegi trombektomii mechanicznej są wykonywane. Tam specjaliści radiologii zabiegowej, którzy mają duże doświadczenie w zabiegach endowaskularnych, czyli zabiegach mikro, takich małoinwazyjnych, poprzez, tak jak koleżanka powiedziała, poprzez dojście, poprzez tętnicę, cewnikiem do nawet dużych, małych naczyń w mózgu, tam usuwają ten materiał zatorowy i przywraca się krążenie i wtedy jest duża szansa, że objawy neurologiczne, które wystąpiły u danego pacjenta, ustąpią. Koledzy z radiologii zabiegowej, cały zespół, który jest tam wsparty przez pielęgniarki, przez techników, ale też i zespół anestezjologów, ponieważ to jest zabieg, wtedy odbywa się w znieczuleniu ogólnym. To jest cały proces, który nabywanie tego doświadczenia trwało lata. Koledzy oprócz trombektomii mechanicznej też zabezpieczają pęknięte tętniaki mózgu, udrażniają tętnice, poszerzają tętnice szyjne, hamują krwawienia z malformacji tętniczo-żylnych. Także jest to jakby taka nowoczesność, która powoduje, daje nam szansę, że nie musimy tej czaszki otwierać, natomiast wiele zabiegów można wykonać w szpitalu klinicznym drogą endowaskularną.
Powiedział pan, że jesteście jedynym ośrodkiem w naszym regionie specjalizującym się w leczeniu tego rodzaju chorób. Czy w związku z tym każdy pacjent na czas znajdzie u was pomoc?
Tutaj jest system oddziałów udarowych w województwie podlaskim. Mamy dwa oddziały udarowe w Białymstoku, w szpitalu klinicznym i w szpitalu wojewódzkim oraz oddział udarowy w Suwałkach, w Łomży. No, zapomniałem jeszcze, bo takie nowum od roku mamy też oddział udarowy w Zambrowie. Jest tu troszeczkę taka dysproporcja w alokacji tych oddziałów udarowych, ponieważ tak jak popatrzymy na mapę naszego województwa, na południu województwa nie mamy oddziału udarowego i z kolegami z tych oddziałów neurologii jesteśmy w stałym kontakcie. Pacjent, który trafia na oddział udarowy, w zależności od tego, jakie ma objawy, jakie są wyniki badań,
jakie potrzebne jest leczenie, to w razie potrzeby jest szybko do was kierowany.
I tutaj jest bardzo duże wsparcie w tych odległych miejscowościach z ratownictwa medycznego, lotniczego pogotowia, które transportuje w krótkim czasie pacjenta do szpitala klinicznego i pacjent trafia bezpośrednio, jest przyjmowany po, już mamy badania, które były wykonane w szpitalach wojewódzkich i w szpitalu powiatowym w Zambrowie. Te badania, na podstawie tych badań od razu przystępujemy już do zabiegu, ponieważ to, że możemy ten zabieg wykonać w ciągu 6 godzin od wystąpienia objawów, to nie znaczy, że mamy czas, taki luz czasowy, bo im szybciej ten zabieg wykonamy, tym efekt jego jest dużo większy, ponieważ mózg jest przez krótszy czas niedokrwiony.
Czy wiek jest tu jakąś granicą, że można nie zachorować na udar mózgu? Pacjent w każdym wieku może być? Czy to jest tylko domena osób starszych?
Znaczy w 2023 roku w Polsce zachorowało na udar niedokrwienny mózgu ponad 74 tysiące osób. Średni wiek zachorowania wynosił 73 lata, ale od 6 lat obserwujemy bardzo niepokojący trend, gdyż rozpoznajemy udar coraz częściej u młodszych pacjentów. Dlaczego tak się dzieje, to wymaga dalszych badań i obserwacji.
U młodszych, czyli w jakim wieku?
Najmłodszego pacjenta, jakiego prowadziłam i u którego rozpoznałam udar mózgu niedokrwienny, miał 18 lat. Udar niedokrwienny mózgu może też wystąpić w bardzo niewielkim procencie, ale też i u dzieci. Wszystko zależy od czynników ryzyka, bo my mamy czynniki ryzyka udaru mózgu modyfikowalne i niemodyfikowalne, takie, które my zmienić nie możemy. I to jest na przykład wiek, płeć, czynniki genetyczne, ale mamy bardzo dużo czynników, które my możemy leczyć, a najlepiej by było, gdybyśmy w ogóle nie doprowadzili do ich wystąpienia.
Czyli jaka profilaktyka?
Przede wszystkim trzeba zapobiegać wystąpieniu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, miażdżycy, chorób serca, w tym chorobie niedokrwiennej serca, czy migotaniu przedsionków, ale przede wszystkim to jest nasz styl życia.
Czyli od najmłodszych lat zacząć już profilaktykę w kierunku udaru mózgu.
Znaczy to nie, to profilaktyka, bo tak może udaru mózgu, neurolodzy mówią o tym, że udaru mózgu. Natomiast
profilaktyka w ogóle w kierunku zdrowia.
Dokładnie, ponieważ te zalecenia profilaktyczne, czy w chorobach serca, czy w nadciśnieniu tętniczym, czy w miażdżycy kończyn obwodowej miażdżycy, czy w udarze mózgu, to wszystko jest jakby zbliżone. To jest jakby, to można jakby, takie może troszeczkę taki slogan, może taki zdrowy tryb życia, bo to wszyscy tak jakby powtarzają to w końcu i natomiast nikt się do tego nie stosuje, ponieważ myślę, my jako społeczeństwo też jesteśmy tak mentalnie nastawieni na leczenie, natomiast nie dajemy sobie szansy, żeby nie doprowadzić do choroby, nie coś zrobić dla siebie. Dlaczego tak jest? Ponieważ leczenie jest takie efektowne, krótkie, natomiast profilaktyka wymaga systematyczności i to jest tak troszeczkę, no mamy w połowę roku, to tak jak jest z postanowieniami noworocznymi, które już nawet myślę, że w czerwcu to już zapomnieliśmy, jakie one były.
Nie, że też, w ogóle jakieś były
że w ogóle, że w ogóle. A natomiast profilaktyka to jest systematyczność, to jest aktywność ruchowa, to jest codzienność. To jest codziennie na przykład spacer. Zakładamy codzienny spacer, najlepiej dwa razy dziennie. Takim, ja zawsze podkreślam tutaj taką przypowiastkę profesora kardiologii, pies na receptę. Dlaczego? Dlatego, że pies wymusza od nas spacerów, takiej aktywności. Rano musimy, niezależnie od tego, czy mamy, jaką mamy pogodę, czy będziemy mieli jutro dzień upalny, czy będzie słota, to ten pies zmusi nas do tego, żebyśmy wyszli naszego czworonoga, poświęcili troszeczkę czasu, ale to też jest czas przede wszystkim dla nas, ponieważ my tą aktywnością ruchową sami sobie pomagamy. Też no, nasza taka dieta, przyzwyczajenia żywieniowe no nie są najzdrowsze. Musimy tutaj jakby sami odpowiedzieć. Jak siadamy do stołu bogato zastawionego, najczęściej tam dominują tłuste rzeczy, które później no, wraz zostają w te różnego rodzaju trójglicerydy, cholesterole zostają w naszych naczyniach. To wszystko jeszcze przyprawimy alkoholem, też jakby te mocne alkohole, które dominują w naszym tutaj regionie, one powodują, że nasz organizm jest bardziej podatny na różnego rodzaju zaburzenia, na choroby w przyszłości.
Przed nami wakacje, ale przed Państwem też sporo pracy związanej między innymi z przygotowaniami 25. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, który we wrześniu będzie w Białymstoku. Na ile to dla Was ważne wydarzenie?
To jest bardzo ważne wydarzenie, dlatego przez 4 dni będziemy dyskutować o postępach w polskiej neurologii. Będziemy mogli wymieniać się.
Najlepsi polscy eksperci spotkają się w jednym miejscu. Tak. Wymiana doświadczeń, wiedzy, różnych nowinek.
Będą różne sesje naukowe, będą warsztaty. No i oczywiście w miłej, koleżeńskiej atmosferze będziemy mogli te doświadczenia wymieniać. Jesteśmy dumni z tego, że zjazd będzie w Białymstoku. Możemy się pochwalić, że pani profesor Alina Kułakowska z naszej kliniki jest prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i na tym zjeździe stanie się prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. I mamy nadzieję, że to też będzie okazja, bo liczymy na to, że około 1000 osób przyjedzie do Białegostoku, że poznają nasz region bliżej i że Białostoczyzna ich zachwyci.
To też jest taki moment, żeby, bo każdy z nas ma, w tej chwili nie mamy problemów z dostępem do specjalistycznej literatury. Czasopisma w formie internetowej są dostępne. Natomiast to są suche fakty, to są... Ja to zawsze mówię, że medycyny z książki czy z internetu się nie da nauczyć. Natomiast jeśli zaczynamy w panelach dyskusyjnych dyskutować, to zaczynamy o stronie praktycznej.
Mamy też własne pytania, bardziej dociekliwi jesteśmy i od razu uzyskujemy odpowiedź. A w książce gdzieś pytanie, a niekoniecznie znajdzie się tą odpowiedź.
Tak, najczęściej to też jest tak, że nie mówi się o rozwiązywaniu problemów przy różnego rodzaju wprowadzaniu nowych metod terapeutycznych. To tak samo jak była wprowadzana trombektomia mechaniczna w szpitalu klinicznym. Też tutaj szpital kliniczny to jest takim pionierem. Pierwsza trombektomia mechaniczna w Polsce w udarze niedokrwiennym była wykonana właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Natomiast trwało kilkanaście lat, zanim zostało to do takiej jakby normalnej praktyki klinicznej wprowadzone. Natomiast organizacyjne, w którym momencie tego pacjenta transportować, jak wykonać badania, jaka diagnostyka, jak kwalifikować, to dopiero tak, to są takie praktyczne rzeczy, które dopiero jakby siadamy z kolegami i dzielimy się spostrzeżeniami, kłopotami, jak ten problem ktoś rozwiązał, to daje nam taką szansę na postęp, na taką praktyczną stronę, nie tylko teoretyczne, bo w laboratoriach nam wiele rzeczy wyjdzie. Natomiast jak to w praktyce zadziała, tak żebyśmy mogli dla naszych pacjentów pomóc?
Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego to wymiana doświadczeń i wiedzy i to oczywiście zwiastuje wiele korzyści dla nas pacjentów, a mówili dziś o tym doktor habilitowany Katarzyna Kapica-Topczewska.
Dziękuję.
I profesor Jan Kochanowicz z Kliniki Neurologii i Oddziału Udarowego. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu.
Dziękuję i pozdrawiam.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Do usłyszenia już po wakacjach we wrześniu. Życzę zdrowia i super wypoczynku latem.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.